Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W roku Jana Matejki odwiedzamy w Krakowie Dom Jana Matejki Muzeum Narodowego w Krakowie. Po jubileuszowej wystawie, pierwszej z nich, oprowadza nas jej kuratorka Marta Kłak-Ambroszkiewicz. Zacznijmy od jubileuszu. Nie tylko dotyczy dat życia i śmierci Jana Matejki, ale czegoś równie ważnego z perspektywy muzeum i muzealników i publiczności.
Dotyczy jubileuszu trwania od powołania Muzeum Biograficznego, pierwszego Muzeum Biograficznego na ziemiach polskich, powołanego i otwartego w 1898 roku. Jako pierwsze na ziemiach jeszcze pod zaborami. Wystawa czasowa, którą w czterech odsłonach przez ten rok jubileuszowy pokazujemy, to wystawa Geniusz Loci, miejsce, ludzie, zbiory. Nie tylko geniusz Loci domu, w którym pokolenia od dziadka Jana Matejki, pokolenia Matejków mieszkały, ale również opiekunów tego miejsca, kustoszy. Ta wystawa jest prezentowana w pokojach trzeciego piętra kamienicy Matejków, bo tu mieściło się przez wiele lat mieszkanie pierwszego kustosza Macieja Szukiewicza.
Pod którego portretem właśnie stoimy.
Tak, portretem autorstwa Ludwika Miskiego. Szukiewicz został zresztą przez niego przedstawiony na tle kartonu projektowego Jana Matejki do polichromii Kościoła Mariackiego, a ten karton z innymi projektami do polichromii prezentujemy piętro niżej.
Czyli tutaj wszystko jest znaczące w tym miejscu i w tej przestrzeni.
Tak, staraliśmy się wprowadzić taką zasadę XIX-wiecznej prezentacji, oczywiście przy zastosowaniu nowoczesnych środków chroniących obiekty muzealne, ale nagromadzenia zbiorów w tych małych przestrzeniach, tak żeby widz mógł zobaczyć jak najwięcej ze zbiorów zgromadzonych przez 125 lat. Są one na stałej ekspozycji. Natomiast w tych dwóch pokojach po raz pierwszy pokazujemy niektóre eksponaty. Są to eksponaty, które jako pierwsze trafiały na ręce komitetu, a później towarzystwa organizującego muzeum. Bo trzeba przywoływać nieustannie fakt, że geniusz Loci tego miejsca to nie tylko opiekunowie, ale również ludzie ofiarodawcy, począwszy od członków komitetu, którzy też skłożyli swoje zasoby artefaktów na potrzeby muzeum, poprzez byłych uczniów Jana Matejki, poprzez ludzi, którzy czuli się związani z twórczością Jana Matejki, po pracowników, którzy tym domem przez 125 lat się opiekowali. Na wystawie pokazujemy rzeźbę XVIII-wieczną po piersie Stefana Czarnieckiego. To akurat dar osoby, która zachęciła do powstania, zgłosiła ideę powstania takiego muzeum, czyli profesora Mariana Sokołowskiego, historyka sztuki, założyciela pierwszej katedry historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był on też dawnym współpracownikiem Matejki. To dar złożony przez Tadeusza Stryjeńskiego. Aquafinta powstała na bazie rysunku Jacka Malczewskiego. To wreszcie miniatura dzwonu Zygmunta, rysunek, projekt Jana Kantego Gumowskiego, realizacja już od Lewu, a miniatura dzwonu Zygmunta była cegiełką na potrzeby domu Matejki. I tak moglibyśmy tych zbiorów mnożyć przypadki. Ważnym takim elementem też wprowadzonym w te ekspozycje są druki. Początek muzeum to niestety uroczystości żałobne ku czci Jana Matejki.
93 rok, prawda?
Tak, 1 listopada 1893 to data śmierci artysty. 7 listopada to pogrzeb, który odbywa się w Krakowie. Z tej okazji wydano szereg druków po pogrzebie. Przywołujemy te publikacje. Również na ekspozycji stałej wkomponowaliśmy po raz pierwszy fotografie z pogrzebu i część szarf żałobnych, bo okazuje się, że członkowie komitetu organizującego muzeum zabezpieczyli zarówno telegramy żałobne, kondolencyjne, które wydane zostały potem oprawione w takie księgi i my dzisiaj te druki przywołujemy, tak żeby widz mógł się z nimi zapoznać, jak również pokazujemy niewielki zasób z tego ogromnego zbioru szarf żałobnych, tak żeby widz widział, patrząc też na fotografię, jak ten kondukt wyglądał, bo to były rozpisane role, to w publikacji jest opisane. Mowę żałobną wygłaszał znany kaznodzieja w XIX wieku, ksiądz Władysław Longin-Chodkowski. Ona została później wydana w formie książkowej. Poeci pisali wiersze ku czci i poematy ku czci Jana Matejki. To również zostało na początku 1894 roku wydane w postaci książkowej. I takie druki przywołujemy.
To jest zdumiewające. Ja muszę tutaj wejść w słowo, ponieważ no, rzeczy z perspektywy muzeum oczywiste mogą jednak dzisiaj szokować. Właściwie od razu po śmierci artysty powstał taki ruch. Jak to wytłumaczyć?
Z jednej strony doceniano twórczość Jana Matejki i jego zasługi patriotyczne, jeśli chodzi o sztukę, ale również jego zasługi na polu działalności społecznej, na polu działalności dobroczynnej. To wszystko zresztą przywoływał ksiądz Chodkowski w mowie żałobnej. Ta mowa jest niezwykła, bo to jest nie tylko resume twórczości Jana Matejki, ale niezwykłe opisane są w niej, przedstawione przez Chodkowskiego i wygłoszone w czasie mszy żałobnej jego spotkania z Matejką dotyczące różnych ofiar na rzecz dobroczynnych działań, na rzecz stypendiów, na rzecz uczelni. To są niezwykłe sytuacje takiej działalności społecznej. Trzeba też pamiętać, że swój udział w przygotowaniu tych uroczystości mieli nie tylko byli uczniowie Matejki i oni potem też zasiadają w komitecie organizującym muzeum, ale też artyści różnych pokoleń, którzy byli zrzeszeni w założonym przez Matejkę Łuszczkiewicza Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Braci Artystycznej, czyli takim ruchu, który wspomagał finansowo artystów, chciał wpłynąć na ruch marszandowski, na to, żeby oni mieli gdzie pokazywać swoje prace artystyczne, malarskie, rzeźbiarskie.
Ale wszystko to jest takie bardzo współczesne, jakby się działo dziś.
To jest wszystko bardzo współczesne. Matejko miał ogromną świadomość, bo to wynika z korespondencji, że nie wszystkim jego kolegom, a i studentom mogło się wieść tak jak jemu. Bo trzeba pamiętać, że on dobrze zarabiał, ale dużo tych pieniędzy również inwestował w innych. I to czytamy w różnych korespondencjach, w biletach wizytowych. W każdym razie
stypendia dla Rusinów.
Tak, stypendia dla studentów, ten akt stypendialny powołany przez niego w Lwowie, że każdego roku otrzymywał stypendium jeden student wyznania rzymskokatolickiego Polak i jeden student wyznania grekokatolickiego, jak wtedy mówiono, Rusin. Takich wspomagania finansowego przez artystę, czy dawania listów polecających, żeby wyrobić jakieś posady byłym studentom, członkom ich rodzin, w naszych zasobach znajduje się dużo. Więc myślę, że wszystkie takie formy działalności Jana Matejki, angażowanie się przez niego w różne sprawy, no bo warto tu też przywołać, że był osobą zaangażowaną w powołanie pierwszego szpitala pediatrycznego w Krakowie, a to w ogóle pierwszy szpital pediatryczny na ziemiach polskich. Niewątpliwie na ten fakt wpływała jego wiedza na temat pediatrii, bo mając piątkę dzieci i choroby i niestety śmierć najmłodszego dziecka Reginy, mając wiedzę o tym, wiedział jakie są potrzeby, bo był w przyjaźni z znanym pediatrą, lekarzem Jakubowskim. Jego wpływ i zasługi w działalności w Towarzystwie Dobroczynnym, na rzecz koła literacko-artystycznego. Myślę, że te wszystkie akty jego działalności miały wpływ na to, że takie było poruszenie wśród Polaków przede wszystkim, ale nie tylko, bo z telegramów kondolencyjnych złożonych w albumach widzimy, że wyrazy współczucia i kondolencji, które spływały na ręce członków rodziny, ale również członków już komitetu organizującego muzeum, co jest niezwykłe, pochodziły nie tylko od towarzystw artystycznych, od akademii artystycznych, od różnego rodzaju instytucji na całym świecie, oczywiście przede wszystkim w Europie, ale od ludzi prywatnych, niekoniecznie Polaków.
Co wiemy o otwarciu muzeum? Przypominam, 93 rok, XIX wiek, umiera Jan Matejko. W którym roku otwarcie instytucji? Jak funkcjonowała, jaka była ta wystawa?
Więc jakby to otwarcie dla szerokiej publiczności to dopiero 6 marca 1898 rok, ale jakby przedpremierowe otwarcia nastąpiły dwukrotnie. W naszym holu jest zmontowana tablica, która przypomina rok, dzień 1 maja 1895 roku, że w tym jednym dniu na chwilę członkowie komitetu jeszcze otworzyli, żeby pokazać, co udało się już zrobić. Następny to rok 1896. Między dniem 1 a 3 maja otwarto dla publiczności dwie sale, dwa pokoje domu. Na to otwarcie zaproszono członków rodziny artysty. Pokazano, co już udało się zrobić, ale niestety wciąż brakowało funduszy na zatrudnienie na stałe pracowników, opiekunów ekspozycji, przede wszystkim kustosza, i na zaadoptowanie kolejnych pokoi na potrzeby muzeum. Dopiero rok 1898 towarzystwo decyduje się otworzyć muzeum dla publiczności z ograniczeniami, jakie im posiadamy dzisiaj. Bez wnoszenia odpowiednich parasolek i bagaży.
Też zostawiłam na dole parasolek.
Trzeba było zostawiać przy kasie. Dzisiaj opłat nie wprowadzamy. Włączenie limitów zwiedzających. I my dzisiaj na ekspozycji pokazujemy również to obwieszczenie z 1898 roku, tabliczkę, która była umieszczona w holu.
Czyli wszystko jest bardzo nowoczesne. To jest nieprawdopodobne, że właściwie Matejkę i jakby te rozwiązania, które towarzyszyły rozmaitym okolicznościom, jego życia, można by dziś stosować.
To było bardzo nowatorskie jak na tamte czasy, a bardzo współczesne. Natomiast warto też zaznaczyć, że współzałożycielami muzeum, jak już powiedziałam, był profesor Marian Sokołowski, który z Matejką pracował przecież w komitecie organizującym Muzeum Narodowe w Krakowie. Obu panom kwestie muzealnictwa bardzo mocno leżały na sercu. Dwa, chciano dorównać muzeum biograficznym w Europie, które już istniały, prawda? Więc to był kolejny z takich elementów. Było Muzeum Rafaela, było Muzeum Goethego w Weimarze, było Muzeum Dürera. Natomiast ja mam takie doświadczenia, że z muzeów powołanych w XIX wieku biograficznych w Europie, dla artystów, którzy mniej więcej byli rówieśnikami Jana Matejki, żadne z tych muzeów nie zgromadziło aż takich zbiorów i nie cieszy się taką popularnością do współczesności.
Zbiory to drugie imię Jana Matejki. Wiemy o tym, że był wybitnym artystą wizualnym, ale też takim szalonym zbieraczem.
Kolekcjonerem, czyli coś z tego szaleństwa w tej pasji było. Wzbogaciliśmy naszą stałą ekspozycję, przywróciliśmy na ekspozycję Judaika z tej kolekcji Judaików. Przywróciliśmy zabytki związane ze sztuką perską, turecką, to jest ten efekt podróży Jana Matejki na Bliski Wschód, ceramikę, której w ostatnich latach nie pokazywaliśmy, i polichromię, kilka projektów polichromii Kościoła Mariackiego, bo przecież no musimy pamiętać, że my te dzieła pokazujemy w warunkach pokoi domowych. Więc z jednej strony mam ograniczenia przestrzeni, no a z drugiej strony, jeśli chcemy te zbiory utrzymać w dobrym stanie dla następnych pokoleń, musimy jednak te ekspozycje czasowo zmieniać.
Tak, tutaj również zaraz się przejdziemy po ekspozycji. Chcę jeszcze dopytać, czy Jan Matejko również pracował w swoim domu czasem, bo wiadomo, że posiadał niejedną pracownię.
W 1871 roku, kiedy już wykupił dom z rąk rodziny i sprowadził się tutaj z żoną Teodorą i czwórką dzieci, wcześniej zaprojektował swoją pracownię domową, ona została dobudowana. My na jubileusz również wprowadziliśmy w niej trochę zamieszania, dodaliśmy obrazów i wprowadziliśmy taki efekt dla widza, żeby mógł patrzeć na warsztat artystyczny. Są prace artysty olejne, są szkice olejne, jest rysunek, jest kopia przez artystę stworzona i są dwie kopie już z początku XX wieku obrazów Jana Matejki, o których niewiele wiemy do współczesności. Tak, żeby widz jednak mógł porównać, jak działa Jan Matejko jako kopista, jak działają kopiści inni, a jak działa jako artysta.
Gdzie powstawały te jego monumentalne dzieła? No bo czujemy, że tutaj byłoby ciężko.
Z monumentami bywało różnie, bo w zapiskach znajdujemy takie informacje, jak pisze na przykład do Izydora Jabłońskiego, kolegi ze studiów, zresztą jednego z pierwszych właśnie biografów późniejszych, ale później też kolegi, z którego zatrudnia do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Proszę cię, wpadnij do mnie na chwilę, może naciągniemy szkicę do obrazu. Czyli ta szkica do obrazu różnych rozmiarów, naciągnięcie w domu nastąpiło. Natomiast potem często było tak, że obraz był zwijany i przenoszony do miejsca, w którym był już ukończony i tam następowało pierwsze jakby odsłonięcie, pokaz dla publiczności. Do dziś nie wiemy, w której części Akademii, współczesnej Akademii Sztuk Pięknych, a wtedy Szkoły Sztuk Pięknych, mieściła się pracownia Jana Matejki.
Czyli być może jeszcze jakieś nowe fakty do odkrycia. Ta przestrzeń, w której dziś spotykamy się i nagrywamy naszą rozmowę, to jest mieszkanie kustosza tutaj, tak?
To gdybyśmy historycznie popatrzyli, bo na ścianach widać fragmenty polichromii z końca XVIII wieku, tutaj mieściły się pokoje w domu dziadka Jana Matejki, pokoje, które były zamieszkiwane, potem podnajmowane. W czasach, kiedy Jan Matejko był dzieckiem, w większym pokoju mieszkał tata z synami, w mniejszym ciotka Katarzyna Zamojska z dwoma dziewczynkami, Lucją i Marysią, siostrami artysty, przyszłego artysty. A reszta domu była podnajmowana, bo tych pieniędzy trochę przy tak licznej gromadzie dzieci było potrzeba, przede wszystkim na kształcenie, czego wymagał Franciszek Matejko. W czasach, kiedy Jan Matejko wykupił ten dom z rąk pozostałych członków rodziny, tu w tych dwóch pokojach mieściły się pokoje guwernerów, jego dzieci, bo dzieciom Jana Matejki żyło się już zupełnie inaczej. To dzieciństwo było kompletnie różne od jego dzieciństwa. Natomiast od roku 1908, kiedy na stałe został zatrudniony Maciej Szukiewicz jako kustosz, w tych dwóch pokojach i kawałku korytarza przed strychem mieściło się mieszkanie Macieja Szukiewicza. W pierwszych latach trwania muzeum Maciej Szukiewicz miał do pomocy tylko woźnego. No ale musimy pamiętać, że wtedy muzeum udostępniało tylko pierwsze piętro, dopiero w latach 20. drugie piętro domu, no i oczywiście pracownie.
Wyjątkowe miejsce, miejsce śmierci Jana Matejki, czyli takie intymne, najbardziej niezwykłe.
Niezwykły pokój, tak zwany pokój pod gwiazdami. Pokój, który w tym domu było szczęśliwe życie, była żona, dzieci, był buduarem Teodory Matejkowej. Pokój przy salonie, z którego można było niezauważonym z buduaru wyjść wewnętrznym korytarzykiem. W ostatnich dniach życia Jana Matejki ten pokój stał się jego sypialnią i tu w tym pokoju Matejko zmarł 1 listopada 1893 roku. Założyciele muzeum w tym pokoju postanowili demonstrować, zachowując oczywiście wyposażenie pokoju, postanowili demonstrować te odlewy pośmiertne twarzy artysty, ale również jego osobiste bardzo fragmenty stroju, letni kapelusz, kurteczkę, sztybleciki, laseczkę i atrybuty malarskie. I my wszystko dzisiaj to kontynuujemy.
To jest doskonały pomysł. Wszystko to takie bardzo stylowe, ale jednocześnie też mam wrażenie bardzo robocze to stroje były.
No, jeszcze powiem, że nie tylko nie względy konserwatorskie, ale jeśli przyjrzelibyśmy się tej kurteczce, takiemu kitlowi właściwie malarskiemu, to on jest wielokrotnie łatany.
Czyli go widocznie lubił, dobrze się w nim czuł, był funkcjonalny.
Musiał go po prostu lubić.
A te buty są całkiem eleganckie.
Buty tak, no ta moda wróciła, prawda? Na takie te sztyblety z gumeczką, na obcasiku, to bardzo dobrego gatunku skóra, jakkolwiek trzeba zwrócić uwagę, dość szczupłe. Czyli nawiązujemy do tej nikłej postury Matejki, małego wzrostu, ale też niezwykłej szczupłości.
Był tytanem ducha.
Tak, w jego epoce już nazywano go tytanem nie tylko ducha, ale i pracy.
Chodźmy dalej.
W serwance umieściliśmy projekt i obok oryginalną kopertę projektu dzwonka na potrzeby fundacyjne Jana Gumowskiego, obok realizacja, bilety loteryjne, projekty i realizacje Józefa Mehofera.
Bardzo piękny projekt, Józef Mehofer.
Pierwsze dary. Wśród jednym z pierwszych darów, które wpłynęły do muzeum, wspominałam rzeźbę Monaldiego przedstawiającą Czarneckiego, dar ofiarowany przez Mariana Sokołowskiego. A Cyprian Godebski z Paryża nadesłał akwarele Paula de la Roche'a, pamiętając, że w czasach studenckich Jan Matejko był zainspirowany twórczością tego malarza historycznego Francuza i ta akwarela trafiła do naszych zbiorów. Wśród wielu pamiątek, na przykład akwatinta autorstwa Jana Wojnarowskiego, według rysunku Jacka Malczewskiego, należąca do Tadeusza Stryjeńskiego. Tadeusz Stryjeński przekazał ją na potrzeby muzeum. Pamiętajmy, że dary spływały też tak, ażeby mogły być na loteriach sprzedawane. Taką szczególną pamiątką jest list na papierze firmowym, tak byśmy powiedzieli, z prywatnej papeterii Teodory Matejkowej, napisany już do członków towarzystwa organizującego muzeum, gdzie Teodora, ja to zacytuję, pisze, że bardzo prosi o udekorowanie balkonu w domu Jana Matejki podczas procesji i umieszczenie lampki wiecznej w pokoju, w którym zmarł artysta. Jednocześnie pani Teodora oferowała członkom towarzystwa do zakupu, do sprzedaży na potrzeby muzeum swoją suknię ślubną, tę słynną suknię zaprojektowaną przez męża. I ja współcześnie bardzo żałuję, że towarzystwo tej sukni nie zakupiło. Natomiast rozumiem, dlaczego tego nie zrobiono, bo wtedy jednak o prywatności nie mówiono na ekspozycji muzealnej. Przede wszystkim starano się pokazać dzieła artysty, jego warsztat artystyczny i tę stronę propagować, a no był to jednak koniec XIX wieku, te kwestie prywatne były schowane, o nich się nie mówiło, dzisiaj widz inaczej do tego podchodzi.
Tak, a pewnie pani Teodora też zdawała sobie sprawę z tego, że to wybitny projekt.
No. Myślę, że tutaj gdyby członkowie towarzystwa bardziej się nad tą ofertą pochylili, to mielibyśmy do współczesności niezwykłe dzieło, bo projekt artysty, taki designerski ta suknia, jednak nawiązujący do historycznego stroju, a jednocześnie uwieczniony na portrecie. Po raz pierwszy przytaczamy księgi telegramów, bo to jest kilka takich ksiąg, natomiast widz może zobaczyć na faksymilach, jakie wpływały te telegramy. Niezwykły dokument z Sofii, bo takich dokumentów też przesyłano, informacja, że kiedy w Sofii odbędzie się nabożeństwo żałobne ku czci Jana Matejki. I wreszcie odezwa. Odezwa towarzystwa z maja 1896 roku, czyli z tego drugiego dnia otwarcia, gdzie członkowie towarzystwa piszą, co udało już im się zrobić na potrzeby muzeów, a jednocześnie piszą, jakie są jeszcze dalsze potrzeby i jak te środki trzeba zbierać. I takie odezwy również były wysyłane do członków towarzystwa, i żeby również zachęcać do zapisywania się do tego towarzystwa. Prawda? Towarzystwo miało legitymację, my tam w gablocie pokazywaliśmy takie legitymacje, piękne. Zbierano fundusze i starano się oczywiście przeznaczać je na wykup dzieł.
Jak rozumiem, śmierć Jana Matejki no, była wydarzeniem w świecie sztuki europejskiej. On zmarł nagle, czy chorował?
Jan Matejko umiera w bardzo młodym wieku, prawda? Właśnie. W wieku 55 lat umiera najprawdopodobniej na perforację wrzoda żołądka. No dzisiaj to wydaje się niewyobrażalne, medycyna poszła tak dalece do przodu. Natomiast te jego cierpienia to były cierpienia wieloletnie, bo pił mocną kawę, palił cygara, tego na pewno chory żołądek nie znosi. Był na pewno osobą przeżywającą do środka, co zwykle się źle kończy, introwertykiem w sferze zdrowotnej. Nie dbał o siebie, po prostu nie dbał o siebie, kiedy pochłonięty pracą zapominał o jedzeniu. Jest taki niezwykły opis z ostatnich lat życia artysty, kiedy on już mieszka sam w tym domu, że przychodzi jego sekretarz Marian Gorzkowski i pyta, zapada zmrok i pyta, mistrzu, czy ty dzisiaj coś jadłeś? No nie, to co byś zjadł? To posłać poszynkę do Polera, prawda, w sąsiedztwie. Po czym Gorzkowski wspomina, że ta przyniesiona szynka i pieczywo została skonsumowana tak naprawdę nie przez Jana Matejkę, tylko przez jego kotkę. Więc myślę, że to jest taki dość tragiczny obraz, ale też wiele osób, które oddają się głęboko pracy, potrzebują czasem kogoś, kto by o nich zadbał. A już w tym czasie tych osób w domu nie było. Córki wyszły za mąż, synowie byli poza domem, a żona już od wielu lat mieszkała osobno. Publikacja właśnie przed pogrzebem, gdzie opisano, jak kondukt ma wyglądać, jak te poczty mają być rozłożone, kto po kim idzie, co niesie. To jest coś niezwykłego. Mowa żałobna, o której wspominałam, księdza Chodkowskiego i wreszcie utwory poetyckie na śmierć Jana Matejki. I wreszcie rzeźby, płaskorzeźby Teodora Rygiera, biust jeszcze z czasów z życia Jana Matejki. Druga to już jest taka przedstawiająca twarz artysty pośmiertną, zwieńczona kokardą i trzeci odlew również pośmiertny Tombińskiego. Natomiast piętro niżej, na ekspozycji w pokoju wspomnianym już przez Teodorę pokazujemy, czyli w pokoju, w którym zmarł artysta, maski pośmiertne. One zostały wykonane w gipsie, natomiast na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych jeden odlew wykonano w srebrze i to był dar ofiarowany do muzeum.
Można go oglądać?
Można go oglądać, natomiast w pierwszej części ekspozycji, kiedy widz do nas chodzi, w tak zwanym dawnym pokoju kredensowym, czyli pokoju, którego 125 lat temu nie odwiedzano, w gablocie XIX-wiecznej wystawiamy paletkę, której autorstwo podpisał Izydor Jabłoński, kolega Matejki, dzwonek na służbę, pieczętnik z monogramem i widz ma niezwykłą możliwość obejrzenia odlewu gipsowego dłoni malarza, prawej dłoni artysty. Ten odlew również wykonano po śmierci, ale to ta dłoń namalowała te wszystkie dzieła. Myślę, że tam jest też taki czas na refleksję.
A tu obiekty, które oglądamy po raz pierwszy.
Po raz pierwszy, czyli fotografie i powiększenia fotografii konduktu żałobnego, to o czym mówiłam, szarfy żałobne od różnych towarzystw, instytucji, ludzi prywatnych, artystów, znajomych, przyjaciół z całego świata. No oczywiście przyciąga wzrok szarfa od Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak już wspominałam, Matejko był przewodniczącym komitetu organizującego Muzeum Narodowe. Dwie najważniejsze europejskie akademie kształcące malarzy, Akademia Królewska w Berlinie i Akademia w Wiedniu. Szarfy od dla najukochańszego dyrektora, od studentów Szkoły Sztuk Pięknych, ale my mamy szarfy od obywateli miasta Lwowa, od rękodzielników Lwowa, nawet szarfa od Ukrainy, od towarzystwa.
No, robi wrażenie, dzisiaj patrzymy na nią rzeczywiście z wyjątkowym wzruszeniem.
I patrzymy na to, jak to historia, prawda, wygląda. Wspominałam o Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Artystów w Krakowie, artyści scen polskich. Proszę zwrócić uwagę, że artyści scen polskich, mówimy o czasie zaborów, ale to sceny krakowskie i scen polskich, czyli ci, którzy czuli się, że grają dla Polaków. Dwie historyczne fotografie, bo one jednak są mniejszych takich rozmiarów, więc my je powiększyliśmy też, żeby widzowie mogli zobaczyć, na czym polegało niesienie tych szarf, bo niektóre z tych szarf mają długość nawet 4 metrów.
Czyli cała choreografia.
Cała choreografia pogrzebu. Młodzież w Monachium, czyli młodzież, która wyjeżdża dalej z Krakowa kształcić się do Monachium. I tak byśmy mogli mnożyć. Tych szarf jest więcej, oczywiście my pokazujemy niewielki wycinek. Wspomniane przeze mnie koło literacko-artystyczne, z którym Matejko współpracował. Miasto Kraków wreszcie, którego przypomnijmy, umierając już honorowym obywatelem nie był, bo to honorowe obywatelstwo odrzucił, również działając na rzecz zabytków krakowskich.
Cały Jan Matejko.
Cały Jan Matejko.
Co z malarstwa zobaczymy tutaj?
Portrety rodzinne. Franciszka Matejki z Janem, z Kazimierzem i z Marią. To jest taka praca z wczesnego okresu twórczości Matejki. Portret ojca Franciszka, portret siostry Marii. I dzieło zięcia Jana Matejki, czyli już pojawia się córka Helena, ale towarzyszy jej autoportret ojca, który namalował tata na jej urodziny. Towarzyszy jej siostra w postaci anioła jako szkicu studium do Dziewicy Orleańskiej. I w tej części pojawiają się pamiątki, wybrane pamiątki, nagrody, które Matejko otrzymywał za życia jako wybitny artysta, od Berła, od Bazy Sewr, największych odznaczeń za obrazy, po dyplomy pamiątkowe związane z jubileuszami i wieńce honorowe wykonane ze srebra, pozłacane z pamiątkowymi napisami. Prywatność wraca w serwantkach poprzez nie tylko przedmioty, które służyły członkom rodziny, które były jako przedmioty użytkowe w tym domu, poprzez pamiątki również bardzo szczególne, jak pierścionek zaręczynowy żony artysty, wreszcie okulary artysty.
Czy... I coś paskudnego tutaj.
I coś paskudnego, czyli cygara.
Tego już nie będziemy komentować, bo już o tym rozmawiałyśmy, ale...
I no to już mówiłyśmy o tych szczególnych pamiątkach, czyli odlew dłoni artysty, na co warto zwrócić uwagę na tę dłoń. i pamiątki takie codziennego użytku, również domowe, jak globus szkolny, jak kasetki do przechowywania różnych przedmiotów, wreszcie jak kałamarz z piórnikiem, dzisiaj rzecz kompletnie zapomniana, czy nożyki do cięcia, przecinania papieru.
Mnóstwo bardzo pięknych i takich poruszających przedmiotów, bo one pamiętają dotyk ręki artysty.
I bardzo osobistych przedmiotów.
To jest pierwsza odsłona tych pokazów, spotkań z Janem Matejką w jego domu.
W ciągu tego roku. Następna będzie na koniec czerwca, kolejna na koniec września i ostatnia w początkach grudnia. Ona nas przeprowadzi do roku 2024, albowiem rok 2024 to jest 120 lat Muzeum Dom Jana Matejki pod opieką Muzeum Narodowego w Krakowie. I będziemy nadal świętować i dla naszych widzów również przygotujemy pewne niespodzianki.
Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kuratorka tej wystawy i następnych, przypominam Państwu, Dom Jana Matejki, Muzeum Biograficzne, Muzeum Narodowe w Krakowie. Tam odbywać się będą te wystawy, ale oczywiście nie tylko tam, również w gmachu głównym, ale to już kolejny wątek naszych kolejnych audycji w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.